Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Dzisiejszy GPS jest na Półwyspie Koreańskim powyżej 38 równoleżnika. Państwo bardzo tajemnicze, być może wywołujący trwogę. Jest tyle mitów, część z nich już dzisiaj obaliliśmy. Z pewnością Państwo zamknięte, biorąc pod uwagę realia COVID-19, ale możemy obserwować, możemy wyciągać wnioski. Z pewnością wymaga to dużej ostrożności. Ekonomiczny wymiar reżimu, no i jakby nie było, kwestie przyszłości, czy w tym wydaniu Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna ma sens, ale rozpocznę od pytania do pana Oskara Pietrewicza z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych o to, czym różni się gospodarka narodowa Korei Północnej od tak zwanej gospodarki dworskiej. Mówiłeś wcześniej, że feudalizm nie upadł w Korei Północnej. Skoro nie, to mamy przecież gospodarkę dworską. Może to jest jakieś logiczne uzasadnienie. A jeśli tak, to na czym polega różnica i czym jest pokój 39? Tu w Radio Lublin pewnie taki pokój jest. Ja w nim nie byłem i proszę mnie nie osądzać, że jestem z pokoju 39, bo nie byłby to specjalnie komplement. Dlaczego? O tym Oskar Pietrewicz.
No tak, faktycznie pokój 39, czy też biuro 39, bo różne określenia się pojawiają, to jest specjalna jednostka działająca w Komitecie Centralnym Partii Pracy Korei, odpowiedzialna za finanse rodziny Kimów.
O, proszę.
Więc tutaj mamy do czynienia z instytucją, która ma dbać o zaplecze finansowe rządzącej dynastii. Więc jedno to, jak się ma gospodarka kraju, a z drugiej strony, jak ma się właśnie to, co nazywali gospodarką dworską. Bo przede wszystkim chodzi o zapewnienie dopływu dewiz metodami legalnymi bądź nielegalnymi, bo metody legalne, na przykład one faktycznie z racji na ogrom sankcji nałożonych na Koreę Północną są bardzo, bardzo ograniczone.
Oskar, ten reżim sankcji, byśmy naszym słuchaczom to pokazali też w perspektywie dzisiejszych problemów z sankcjonowaniem Rosji. Sankcje runęły na Koreę wraz z zakończeniem zimnej wojny?
To znaczy nie, tak naprawdę te sankcje, które oczywiście sankcje na przykład amerykańskie jednostronne są już od lat 50., tak? Mm-hmm. Ale te najistotniejsze, które tak naprawdę sprawiają, że mówimy o państwie obłożonym wieloma sankcjami, to tak naprawdę są po pierwszej próbie atomowej północno-koreańskiej, czyli od 2006 roku, bo właśnie ta próba atomowa skłoniła Radę Bezpieczeństwa do tego, żeby nałożyć sankcje. I kolejne próby atomowe i próby rakietowe doprowadziły do tego, że tak naprawdę ten najostrzejszy reżim sankcyjny nałożony na Koreę Północną, który oznacza na przykład ograniczenie eksportu, ale też importu surowców, eksportu tekstyliów, tak naprawdę zblokowanie gospodarcze kraju, to są sankcje nałożone w latach 2016-2017, więc w tym najściślejszym reżimie sankcyjnym Korea Północna funkcjonuje stosunkowo niedługo, natomiast wcześniej były, powiedziałbym, takie reżimy sankcyjne luźniejsze, dotyczące na przykład prób zakazu handlu uzbrojeniem i tak dalej. Natomiast od tych kilku lat mamy do czynienia z próbą takiej gigantycznej presji i zablokowania gospodarczego Korei Północnej, ale właśnie jak ten, chociażby tak naprawdę dlatego mówimy o minimalnym handlu zagranicznym tego kraju, ale właśnie jak ten handel mimo wszystko się odbywa, to na przykład eksport surowców, tekstyliów, żywności i tak dalej, to część dochodów z tego, a to głównie są rzeczy sprzedawane do Chin, część dochodów z tego jest przekazywanych, czy wręcz pozyskiwanych przez właśnie pokój 39, że można mówić o swego rodzaju haraczu, jaki musi być odprowadzony do tego biura, a to biuro odprowadza to na konta prowadzone przez, znaczy dla reżimu północno-koreańskiego, dla dynastii Kimów. To są metody legalne, można powiedzieć, jakby one nie brzmiały, bo to znaczy, że źródło pierwotne jest legalne. Sprzedajemy
coś sprzedajemy, ten minimalny handel, ale jest też ogromna paleta nielegalnej działalności, co czyni z dynastii Kimów w zasadzie państwo mafijne. Co to za czarne interesy?
No faktycznie tutaj tych interesów się nazbierało tak dużo, że te porównania no, wydają się adekwatne. To znaczy od kilkunastu lat mieliśmy masę udowodnionych rzeczy, takich jak fałszerstwo pieniędzy. Na przykład Koreańczycy fałszowali 100 dolarówki, których wypuścili kilka milionów dolarów na świecie. Tak? Były też wątki związane z produkcją narkotyków, z przemytem. A w ostatnim czasie no, mamy do czynienia z tym, no, z wejściem Korei Północnej bardzo intensywnym do cyberprzestrzeni. Koreańczycy z północy atakują instytucje finansowe na świecie i wykradają pieniądze po prostu. Do tego to się sprowadza. To jest państwo, w którym waluta własna, północno-koreański won, jest walutą papierową, bezwartościową tak naprawdę. Wartość tej waluty jest minimalna, a to, co ma wartość, to inne waluty. No i żeby pozyskać te waluty, to Korea Północna robi absolutnie wszystko, w tym często posuwa się po prostu do cyberkradzieży. I to jest główne zadanie tak naprawdę tych cyberżołnierzy północno-koreańskich, tej armii, tego zaplecza cybernetycznego, jaki rozwija Korea Północna od lat, wyselekcjonowując od najmłodszych lat Koreańczyków do tego bardzo ważnego z punktu widzenia przetrwania reżimu zadania. Reżimowi nie może zabraknąć pieniędzy i w związku z tym cyberataki, to nie chodzi o wykradanie planów wojskowych amerykańskich czy południowo-koreańskich, to może być przy okazji. Najistotniejsze jest wyciąganie pieniędzy, dlatego na przykład ataki na południowo-koreańskie banki, ale na przykład na banki też w Europie były, na przykład zdaje się case łotewski sprzed kilku lat, to były takie przypadki. No i zupełna jakby nowość na tle tego wachlarza różnych działań północno-koreańskich w ostatnich latach to kryptowaluty,
no właśnie.
Kradzież kryptowalut. Się okazuje, że północno-koreańscy hakerzy funkcjonują na giełdach kryptowalut, funkcjonują jako gracze w różnych grach online, gdzie płaci się kryptowalutami, więc okazuje się, że państwo, które jest tak ogólnie, zgadza się, i dla większości swoich obywateli bardzo zamknięte, dobrze sobie poczyna na świecie, w przestrzeni, która jest, no, pozwala na ogromną swobodę tak naprawdę działalności. A ciekawe jest też to, że ci Koreańczycy zazwyczaj, tutaj są wiele raportów świadczących o tym, że operują z różnych miejsc na świecie, absolutnie różnych, ale przede wszystkim tam, gdzie czują się bezpiecznie, w tym w Chinach i w Rosji. Że tak naprawdę ci północno-koreańscy hakerzy nie działają z Korei Północnej, tylko są umiejscowieni w różnych punktach na świecie.
Ja pamiętam swego czasu, zdaje się, brat Kim Jong-ila, Kim Jong-nam, był ambasadorem Korei Północnej w Warszawie.
Kim Jong-il.
Kim Jong-il, przepraszam, Kim oczywiście. Tak, przejęzyczyłem się. Kim Jong-il.
Przyrodni brat, tak. Kim Jong-una, który został kilka lat temu zlikwidowany w Kuala Lumpur.
Tak, zlikwidowany?
Tak, został zabity na lotnisku w Kuala Lumpur. No, to jest też rzecz, która też pokazuje.
Wujek? Wujek? Wujek przeszkadzał Kim Jong-unowi? Wujek mu przeszkadzał? Wcześniej był...
Nie, bo to mówimy o bracie przyrodnim. Kim Jong-nam to brat przyrodni Kim Jong-una.
Tak.
Najstarszy syn Kim Jong-ila, który był tak naprawdę takim troszkę utracjuszem. Niektórzy mówili, że najczęściej przebywał w kasynach w Makao i tak dalej. Jeździł sobie po regionie. Nie był istotny z punktu widzenia sukcesji władzy, ale kiedy Kim Jong-un doszedł do władzy, uznał, że elementem pokazania swojej pozycji będzie też likwidacja brata. No i tak ten jegomość
Drodzy
został
Państwo, nie ma w tym reżimie, ten pierwsza część naszego GPS była w stosunkowo pozytywnym sensie, no takim, że no nie ma co się bać, prawda, że trzeba obalać mity, Korea się jakoś troszkę otwiera, rok 2018, natomiast no brutalna rzeczywistość jednak, walka o władzę, o utrzymanie reżimu, pokój 39, gospodarka dworska, brat, który może być zdecydowanie zbyt dużym ryzykiem. W tych realiach współczesnego świata, Czy jest jakieś miejsce na wartość, na własność prywatną? Mówiłeś wcześniej, użyłeś słowa chodnikowy kapitalizm. Bardzo mnie to frapuje, ale przyznam szczerze, że ze swoimi studentami zdarza mi się rozmawiać. Są w sieci zdjęcia satelitarne pokazujące oficjalny rynek Pjongjangu i rynek nieoficjalny, tak zwaną szarą strefę. Ten oficjalny sprzed kilku lat jest pusty. Ten spontanicznie zorganizowany wzdłuż ulic przy skrzyżowaniu tętni życiem. Chodnikowy kapitalizm. Czy Kim Jong-un, który zlikwidował swojego brata w Kuala Lumpur, no wcześniej także wujka, który pewnie bardzo mocno wierzył w politykę Songun, czy dla Kim Jong-una jest miejsce na wartość, na własność prywatną w Korei Północnej?
No tutaj też odpowiedź jest bardzo niejednoznaczna, bo faktycznie do lat 90. Korea Północna jest taką przykładną gospodarką sterowaną, w której własność prywatna jest absolutnie niedopuszczalna. Natomiast w związku z gigantycznymi problemami też wewnętrznymi w tym kraju w latach 90., tak jak wspominałem, to sukcesja władzy z Kim Il-sena na Kim Jong-ila, utrata wsparcia Związku Radzieckiego, bo ten się rozsypał, gigantyczny problem wewnętrzny w Korei Północnej doprowadza, że chociażby właśnie odgórna dystrybucja dóbr upada. Ten system tego, że państwo ma zagwarantować wszystko, co człowiekowi do życia potrzebne, to wszystko upada i wtedy rodzi się właśnie coś, co można określać mianem tego chodnikowego kapitalizmu. To znaczy, że ludzie zaczynają szukać innych form przeżycia tak naprawdę, gdzie pozyskiwać to, co niezbędne do życia, żywność, leki, ubrania i tak dalej. I początkowo funkcjonuje to za cichym przyzwoleniem władz, tak? Czyli czym, że władza nie wprowadza reform, tak? Ale utrzymuje taką trochę taki stan schizofreniczny gospodarczy, to znaczy z jednej strony oficjalnie mówimy o tym, że nadal jest gospodarka centralnie planowana, kluczowa rola państwa w gospodarce i tak dalej, ale de facto wiemy, że ludzie na przykład mają drugi etat zawsze, że istotniejsze to, że siedzą w fabryce, to ważniejsze to, że sprzedają na targu jakieś rzeczy i kupują. Więc tak naprawdę mówimy o takim dualizmie gospodarczym, który dojrzewał przez kilkanaście lat i gdy Kim Jong-un doszedł do władzy po śmierci swojego ojca, to spróbował jakby unormowania tego. Aha. To znaczy wprowadził pakiet reform fragmentarycznie od 2012 roku, które miały charakter już właśnie zatwierdzonej odgórnie częściowej decentralizacji i urynkowienia na przykład zarządzania państwowymi przedsiębiorstwami. Że na przykład przedsiębiorstwa państwowe miałyby większą swobodę w zakresie ustalania wynagrodzeń, inwestowania, sprowadzania towarów z zagranicy, ale też na przykład te reformy obejmowały rolnictwo, że zmniejszenie wielkości zespołów produkcyjnych w kołchozach i skali dostaw obowiązkowych, że nie trzeba wszystkiego, co się wyprodukuje, dostarczać państwu, ale że rolnik może zostawić 30-40% upraw sobie. I co okay. on z tym zrobi? Czy on to na własne potrzeby, czy on to sprzeda na rynku? To już jest jego sprawa. Więc takie elementy były wprowadzane w Korei Północnej i to, co wspomniałeś chociażby o tych bazarach, władze północno-koreańskie zaczęły wydawać oficjalne zgody na ich działalność.
O, proszę.
I w tym sensie stały się elementem partycypującym w procesach rynkowych i nakładały opłaty na funkcjonowanie tych bazarów. To znaczy, niech te bazary działają, aha. ale jakaś opłata musi być wprowadzona. Tak więc to też jest rzecz bardzo ciekawa i faktycznie takie były pierwsze lata rządów Kim Jong-una, ale od 2017 sytuacja gospodarcza KRLD zaczyna się pogarszać w związku z sankcjami. W 2019 roku upada dialog Kim Jong-una z Donaldem Trumpem. To jest bardzo istotne, bo wówczas władze północno-koreańskie dochodzą do wniosku. Chcieliśmy być tak mili dla świata, otworzyć się, nie udało się porozumieć, nie powinniśmy też dalej podążać drogą wewnętrznych zmian, reform liberalizujących gospodarkę i jeszcze na to się nakłada pandemia, która jest tak naprawdę pretekstem w dużym stopniu dla władz północokoreańskich, żeby wrócić do jak największej kontroli państwa i partii nad procesami gospodarczymi. I w warunkach pandemii to jest najgorsza rzecz dla współczesnie żyjących Koreańczyków z północy, mam wrażenie. To znaczy, że po latach jako takich swobód, że państwo aż tak bardzo nie ingerowało, państwo wróciło. Państwo zaczęło się coraz bardziej przyglądać temu, co ty kupujesz na bazarach, skąd ty to sprowadzasz, i traktowało przepisy pandemiczne jako pretekst do tego, żeby tak naprawdę storpedować działalność oddolną, przedsiębiorczą Koreańczyków. Więc w ostatnich latach mamy proces odwrotu od tego, co wydawało się, że może stać się nową formą funkcjonowania tak naprawdę tej działalności gospodarczej Koreańczyków z północy.
To jest bardzo ciekawe. Po kilku latach odwilży, powiedzmy 2012 do tego 2016-2017 roku, wracamy do ustawień domyślnych, czyli ten chodnikowy kapitalizm raczej pod ścisłym zarządem państwa. To bardzo ciekawe pytanie za 100 punktów. A dlaczego o tym mówię, drodzy państwo? W Korei Północnej zawody koszykarskie odbywają się na swoich własnych zasadach. Wsad do kosza to 4 punkty. Rzut w ostatnich sekundach meczu punktów 8, a nietrafiony rzut osobisty to minus 1 punkt. Być może państwo pamiętają, Dennis Rodman, gwiazda zespołu Chicago Bulls, ramię w ramię z Michaelem Jordanem, bywał wiele razy w Pjongjangu, bo Kim Jong-un jest miłośnikiem Manchesteru United i ligi NBA. No ale pytanie za 100 punktów. Czy Kim Jong-un ma realnych przeciwników na dworze? Nie na dworze, używając lubelskiego regionalnego języka, czyli to, co na Podkarpaciu nazywa się polem. My wychodzimy na Lubelszczyźnie na dwór, na zewnątrz na dwór, nie na dworze, w sensie na zewnątrz, no bo on bywa niebezpieczny, o czym przekonał się Kim Jong-nam w Kuala Lumpur, ale realnie dwór Kimów, czy on ma jakąś realną nad sobą perspektywę utraty władzy? Jak to wygląda? Czy w ogóle można to stwierdzić?
Wydaje mi się, że po ponad dekadzie rządów Kim Jong-una, a ciągle mówimy o młodym przywódcy, on się urodził w 1984 roku, a już rządzi ponad 10 lat Koreą Północną, to możemy powiedzieć, że on skonsolidował władzę i ugruntował kontrolę nad elitami. To wydaje się bardzo sprawny dyktator. Tak? To wydaje się osoba, która mimo niewielkiego doświadczenia okazała się bardzo skutecznym przywódcą, który wykorzystał wszelkie narzędzia państwa totalitarnego i umiejętnie zarządzał relacjami między różnymi grupami interesu, między partią, armią, służbami bezpieczeństwa, tymi nowobogackimi, północnokoreańskimi też. I wydaje mi się, że w związku z tym nie ma jakby podstaw, aby twierdzić, że jest jakakolwiek opozycja wobec Kim Jong-una. On przemodelował ten reżim na swoich zasadach, korzystając mimo wszystko z tego wszystkiego, co stworzyli jego poprzednicy. Te narzędzia totalitarnej kontroli na przykład, one też zostały, widzimy, że udoskonalone, bo na przykład mamy do czynienia z powrotem kampanii ideologicznych w Korei Północnej, nastawionych przede wszystkim na oddziaływanie na młodzież, bo jest świadomość władz, że na przykład młodzi Koreańczycy nielegalnie oglądają seriale albo słuchają muzyki z Korei Południowej. Także mogą mieć do tego dostęp i władza musi na to reagować. Mówiliśmy o polityce Song-un, coś co determinowało rządy Kim Jong-ila. W przypadku Kim Jong-una on też to jemu się udało, on ma blisko wojskowych. Oczywiście element wojskowy jest bardzo ważny, widzimy przy tych wszystkich próbach rakietowych i tak dalej.
Ubrany na czarno w skórze, wychodzący z hangaru tuż po próbie balistycznej, to taki trochę Steven Seagal Korei Północnej. To robi wrażenie, ale trochę przypomina filmiki Kadyrowa z Czeczenii jednocześnie. No ale na Koreańczykach na pewno wrażenie robi. Armia Kim Jong-un, mówisz, że tutaj wypracował skuteczny system?
Tak mi się wydaje i co więcej Kim Jong-un wzmocnił pozycję partii. To znaczy, że element partyjny jest bardzo istotny. Kim Jong-un przywrócił organizację partyjnych wydarzeń, jakich nie było przez kilkadziesiąt lat. Na przykład w 2016 roku odbył się zjazd partii, pierwszy od 36 lat. Kolejny był w styczniu 2021 roku. To wszystko miało zasygnalizować elitom, które zadomowiły się w północno-koreańskiej rzeczywistości politycznej, że jest przywódca, który uporządkuje to wszystko po swojemu i między innymi ten aparat partyjny to on będzie miał kontrolę nad wojskowymi, a nie w drugą stronę. Okay. Więc mam wrażenie, że to czasem mogą się wydawać jakieś kosmetyczne zmiany, ale to jednak pokazuje, że Kim Jong-un przez te lata on pokazał, że ma pomysł własny na Koreę Północną. Problem polega na tym, że wydaje mi się, że ten jego pierwotny pomysł polityki wzmocnienia komponentu militarnego, a zaraz poprawy sytuacji gospodarczej się nie udał. Tak się nie udał. On poniósł fiasko swojego planu uzdrowienia gospodarki północno-koreańskiej, a to było jedno z takich elementów ideologicznych, jak na początku rozmowy mówiliśmy o ideologii. Kim Jong-un prezentował się jako przywódca oddany ludziom. On w 2012 roku podczas setnej rocznicy urodzin swojego dziadka, na jednego z najważniejszych świąt, jakie były, tak. To jest najważniejsza data w kalendarzu politycznym północno-koreańskim, 15 kwietnia. On w 2012 roku powiedział, że jego obywatele już nigdy nie będą musieli zaciskać pasa. Tymczasem w ostatnich latach wydaje się, że jest powrót do zaciskania pasa i w tym sensie ten sprawny dyktator nie osiągnął tego podstawowego celu i wydaje się, że w sytuacji niepowodzeń dialogu z Amerykanami, z Koreańczykami z południa przykleił się do Chin i do Rosji i uznał, że będzie z tymi państwami współpracował. I trudno, nie udało się zmodernizować gospodarki, zliberalizować ją przy udziale, nie wiem, na przykład w przyszłości kapitału południowo-koreańskiego, amerykańskiego, zachodniego. Trudno, będziemy funkcjonować z tymi, którzy nie mają do nas tego typu zastrzeżeń politycznych jak Amerykanie czy Koreańczycy z południa. Więc wydaje mi się, że to jest ścieżka, jaką obrał Kim Jong-un, ale to nie była taka domyślna ścieżka, tak, jaką on planował w 2012 roku.
To nie tak miało być, mógłby powiedzieć po koreańsku Kim Jong-un, ale potrafił przemodelować, proszę wybaczyć, ale no może ten przydomek odnowiciela, Kim Jong-un odnowiciel w jakiś sensie, zachowując oczywiście proporcje. Bardzo dziękuję, Oskarze. Tu pokazałeś też to, że wpada w objęcia Rosji, Chin, patrząc na głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa, wcześniej reżim sankcyjny, no nie pamięta tego, nie jest pamiętliwy Kim Jong-un, biorąc pod uwagę to, że dziś głosuje Korea Północna w zasadzie zgodnie z interesem Moskwy wokół wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bardzo ciekawe, dużo niejasnych punktów naświetlonych, pokazanych naszym słuchaczom. Dziękuję za obecność w naszym dzisiejszym GPS. Dzięki.
Dziękuję bardzo.
A Państwu życzę dobrej nocy. Słyszymy się za tydzień. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.